Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa w dzisiejszych wieczornych rozmowach niedokończonych, gościem których jest pan profesor doktor habilitowany Zdzisław Kordel, kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Dzisiaj temat CETA, szanse i zagrożenia. Jesteśmy już po podpisaniu umowy CETA między Unią Europejską a Kanadą, ale ten proces wdrażania tego porozumienia cały czas przed nami. Mają go ratyfikować parlamenty poszczególnych państw, mają albo nie mają, bo to jest jeszcze znak zapytania. Wiemy, że CETA nazywana jest umową handlową, ma tę część handlową, ma też część inwestycyjną. Ta część inwestycyjna budzi większe zastrzeżenia aniżeli handlowa. No ale wydaje się, że obu stronom zależało na tym, żeby ją podpisać, zarówno Komisji Europejskiej, która negocjowała, jak i samej Kanadzie. Przypomnijmy sobie, premier Kanady odwołał swoją wizytę, kiedy Walonia miała różnego rodzaju jeszcze obiekcje co do tej umowy, ale chętnie przyjechał, gdy okazało się, że jest to możliwe do podpisania. Zatem kto zyskuje, kto traci i co my z tej CETY mamy?
Ja myślę, że to jest dziwna umowa. Chcę przypomnieć, że przez parę dobrych lat wąskie grono Komisji Europejskiej negocjowało podobną umowę ze Stanami Zjednoczonymi, tak zwane TTIP. Z niewiadomych przyczyn, ja nie znam oficjalnych przyczyn, ta umowa nie doszła do skutku. W związku z tym, jak trochę królik z kapelusza, pojawiła się Kanada, bo jest trochę państwem na uboczu, niekonfliktowa, nie na pierwszych stronach, a Amerykanie doskonale wiedzą, że mogą przez Kanadę, prawda, też sterować Europą. Dziwna dlatego, że w różnych publikacjach mówi się o tym, że jest to umowa o wymianie handlowej i inwestycjach. Logicznie można by powiedzieć tak, jeżeli uprościć chcemy jakąś współpracę między państwami, to wystarczą dwie, trzy strony, prawda? W sensie papieru, wszystko. Natomiast według publikacji, do których dotarłem, to ta umowa CETA ma około parę tysięcy stron. Nie wiem, czy ktoś to w ogóle przeczytał z Unii Europejskiej. A potwierdzeniem tego było podpisanie ostatnio tej umowy, gdzie telewizja transmitowała, prawda, że to jest praktycznie taka synteza, czyli gruba księga jak stara baśń. Troszeczkę, więc tam tych różnych rozwiązań może być takich, których nie bardzo można spotkać czy przeczytać w dokumentach unijnych, bo to trzeba wyraźnie powiedzieć. Więc jest dziwna taka umowa, bo po prostu, ale jeszcze z jednego powodu jest dziwna, mianowicie tak, Komisja Europejska podpisuje umowę, prawda, i zaleca, żeby już strefę wolnego handlu wprowadzać, a dopiero później parlamenty krajów mają ratyfikować tę umowę. A co będzie, jeżeli ten proces będzie trwał 3-4 lata i niektóre kraje powiedzą, nie zgadzamy się na konkretne rozwiązania, bo dopiero teraz zgłębiliśmy istotę tejże umowy. Także ona troszeczkę tak wygląda na to, jakby chciano tutaj sobie stworzyć potężny rynek zbytu, nie patrząc na to, że istnieje Unia Europejska, która nie jest jednym krajem. Składa się póki co jeszcze z 28 krajów członkowskich, które powinny mieć na uwadze to, co ta Komisja Europejska rzeczywiście wyhandlowała. Trochę Walonia się, że tak powiem, oburzyła, ale tak patrząc z punktu widzenia politycznego, to tam pewnie jakieś targi poszły, że wyraziła wreszcie zgodę na tę umowę. Więc jeżeli chcielibyśmy mówić o szansach, to oczywiście trochę na dzień dzisiejszy, nie znając szczegółów tej umowy, można by powiedzieć trochę o filozofii, że filozofii politycznej. Tak, że będzie wymiana handlowa, że będzie wzrost tej wymiany, że będą tworzone miejsca pracy, prawda, że obniży się koszty działalności, że wszyscy na tym zyskają i tak dalej. Ale to są tylko założenia filozoficzne, nie poparte żadnymi rozliczeniami czy wyliczeniami, prawda. Ja znam jedno wyliczenie jednego z ekspertów ekonomicznych, który powiedział, że w ciągu paru lat około 200 tysięcy miejsc pracy straci Unia Europejska przez tę umowę, prawda? W dłuższym horyzoncie czasowym być może pozytywne efekty będą, bo każde otwarcie się jakiegoś kraju, prawda? Możliwość pojechania tam turystycznie, czy transferu kapitału, prawda? Czy założenia wspólnego przedsiębiorstwa w dłuższym horyzoncie czasowym może mieć znaczenie pozytywne dla krajów członkowskich Unii, przy czym w pierwszej kolejności dla wysoko kapitałowych krajów Unii Europejskiej, bo to trzeba powiedzieć, ta szóstka, która założyła EWG. Natomiast w drugiej kolejności być może dla nas, ale mówię, to długi horyzont czasowy. Dzisiaj ja nie mam z punktu widzenia ekonomicznego podstaw, żeby sądzić, że my od razu uzyskamy, nie wiem, tempo wzrostu gospodarczego większe i tak dalej, i tak dalej. Więcej moim zdaniem jest trochę negatywnych oddziaływań czy czynników, z którymi się zapoznałem, które mogą trochę nam, że tak powiem, w tej realu szkodzić.
Zaraz o nich powiemy, ale zastanawiam się nad tym, dlaczego Kanadzie zależało na podpisaniu, to jestem w stanie zrozumieć, tak? Ponieważ Unia Europejska jest drugim partnerem handlowym Kanady, ale Kanada dla Unii Europejskiej jest, jak czytam, dopiero 12.
Tak, to prawda.
Jest faktem, że Kanada należy do grupy G7, to znaczy do tej grupy najbardziej rozwiniętych krajów świata, ale zamieszkuje ją tylko 35 milionów obywateli, a więc nawet mniej niż w Polsce. Więc jakby nie ma tutaj takiego, nie powinno być równego parcia pomiędzy Unią Europejską a Kanadą. Kanada jakby powinna przeć bardziej, a wydaje się, że no, wystąpienia unijnych polityków, jak choćby szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, czy szefa Komisji Junckera, no, wskazują na to, że bardzo zależało Unii Europejskiej na tym porozumieniu.
Znaczy, jeżeli stwierdzimy, że im zależało na porozumieniu, to zawsze ma się na uwadze pewne powiązania kapitałowe, prawda? Negocjacje te pierwsze prowadził Manuel Barroso, który po tych 6 miesiącach pracy został tam dyrektorem czy pracownikiem jednego z największych banków na świecie, prawda? A dokończył te negocjacje obecny szef Komisji Europejskiej, który jak był premierem tego swojego kraju, to nawoływał, żeby do niego wszyscy przychodzili, żeby nie płacili podatków w krajach członkowskich, tylko u niego. A teraz jest przeciwko optymalizacji podatkowej. Więc myślę sobie, że jakieś powiązania korporacyjne Europy z Kanadą, czy pośrednio czy ze Stanami Zjednoczonymi są. A my praktycznie jesteśmy tutaj jako ta dziesiątka, gdzie Unia kiedyś użyła takiego określenia, Unia Europejska drugiej prędkości, prawda, więc praktycznie nie zasięgano opinii, nie pytano nikogo, prawda. Te rozmowy były na tyle tajne, że nawet Komisja Europejska cała nie wiedziała, jakie będą szczegóły tej umowy, prawda. I oczywiście można dorobić teorię, że to jest powiększenie obszaru handlowego i tak dalej. To wszystko prawda. Tylko później w realnej gospodarce mogą wystąpić te elementy, które przeoczono, które są niekorzystne dla Unii Europejskiej, w tym również dla polskiej gospodarki. I wtedy się okaże, że ta umowa dwóch różnych systemów, to trzeba powiedzieć, prawda, społeczno-gospodarczych i prawnych, może być w konsekwencji niekorzystna.
Pan profesor poruszył tutaj też taki ciekawy wątek odnośnie samej CETA w odniesieniu do tej umowy ze Stanami Zjednoczonymi, która jest negocjowana, która cały czas no, też nie może ujrzeć światła dziennego. I o ile niektórzy twierdzą, że CETA to jest takie przygotowanie do TTIP, pan profesor też powiedział, że może właśnie ta CETA jest takim strzałem bocznym, żeby to TTIP, tak zrozumiałem, jakby trochę bocznymi drzwiami już uchylić. Czy to tak rzeczywiście jest, że te firmy amerykańskie, korporacje amerykańskie mogą przez Kanadę zakładać tam różnego rodzaju spółki, no i mając zarejestrowaną spółkę w Kanadzie, mogą handlować poprzez bezcłowy obszar?
Ojcze doktorze, myślę, że to jest prawda, dlatego że po prostu Kanada, malutki kraj w sensie liczby ludności, prawda, duży obszarowo, bardzo dużo kapitału amerykańskiego jest tam w różnej postaci, prawda, instytucji finansowych, przedsiębiorstw, rolnictwa. W związku z tym, jeżeli nie było porozumienia między TTIP, w sensie Stany Zjednoczone, Unia Europejska, no to znaleziono taki kraj obok, prawda, który, no, mniej kontrowersyjny, prawda, niewidoczny na świecie, w G7 jest, ale żadnych takich znaczeń, powiedzmy, na pierwszych stronach gazet nie było. I być może zakładano w strategii, że Unia Europejska podpisze co zresztą uczyniła, prawda? A korporacje amerykańskie jak najbardziej będą korzystały z tej furtki, więc nie wiem, czy będą zainteresowane już w tej chwili rozmowami, żeby dokończyć to TTIP.
Pan profesor też wspomniał, że póki co Unia Europejska to związek 28 państw suwerennych.
Tak jest.
Natomiast ci, którzy mówią, że CETA jest bardzo dobrze negocjowana, mówią, no ale przecież właśnie państwa chcą, żeby nie występować pojedynczo, tylko żeby występować jako wspólny rynek, jako Unia Europejska, bo wówczas z rozmowami z silnymi partnerami, a do takich Kanada należy, choćby to G7 wspomniane, występuje wówczas taka Polska, która jest w Unii Europejskiej, z pozycji mocniejszej. Poza tym mówi się, jak to jest niedemokratyczne, skoro mała 3,5-milionowa Walonia może zablokować takie porozumienie. Jak to jest niedemokratyczne, skoro muszą się zgodzić przywódcy na Radzie Unii Europejskiej, skoro muszą ratyfikować parlamenty. Więc wydaje się, że są zachowane wszelkie znamiona demokratyczności.
To znaczy, powiem tak, z moich informacji, prawda, ta umowa była dyskutowana ni stąd, ni zowąd po tej amerykańskiej umowie, która nie doszła do skutku. I naraz pojawiła się Kanada, zakończono w 2014 roku. Z informacji, jakie docierały do Polski, to tak praktycznie nie było wiadomo, co to jest ta CETA w ogóle. A więc te kraje członkowskie, suwerenne, tak nie bardzo wiedziały, co parę osób z Komisji Europejskiej negocjuje. Bo ja rozumiem, że jeżeli Komisja Europejska chce negocjować, powiedzmy, jakiś układ handlowy, do czego ma prawo, to zasięga opinii wszystkich krajów członkowskich, mówiąc, tam są takie warunki, takie, na co byśmy mieli zgodę, w jakich przedziałach możemy negocjować, prawda? I wtedy po prostu Komisja Europejska miałaby mandat wszystkich 28 krajów do zawarcia takiej umowy. Takie coś nie zdarzyło się, a jest odwrotna sytuacja, że po podpisaniu umowy teraz kraje członkowskie mają ratyfikować tego typu umowę, prawda? W naszym przypadku, jak premier Beata Szydło powiedziała, to jest 2/3, bez względu na większość, prawda?
Tak,
no więc z tą ratyfikacją może być kłopot, nie tylko w Polsce, bo głosy negatywne w stosunku do tekstu zawartego, czy fragmentów tekstu, prawda, bo ja nie wiem, czy ktoś przeczytał całość tej umowy, są w wielu krajach członkowskich negatywne.
Jest jakaś obawa, skoro również polski parlament decyduje się na to, żeby tę umowę ratyfikować większością, no, szczególnie istotną, a więc tymi 2/3. To jest w zasadzie taka większość, którą...
Konstytucyjna.
Tak,
prawda?
I którą ratyfikuje się umowy, gdzie przekazuje się przynajmniej część suwerenności na rzecz jakiegoś podmiotu międzynarodowego, więc ta umowa wydaje się niezbyt istotna, ale z drugiej strony istotna.
Może tak być, bo jeżeli 2/3, prawda, parlamentu zagłosuje za tymi rozwiązaniami, to stajemy się częścią tej umowy, prawda, która w niektórych punktach jest po prostu dla nas, ja mówię o stronie polskiej, niebezpieczna. I trzeba po prostu rozważyć wszelkie za i przeciw, aby móc później odpowiedzieć, czy ona będzie miała pozytywny czy negatywny skutek. Prawda? Jest tam parę takich rozwiązań, chociażby komisja arbitrażowa. Prawda? Ja osobiście nie wiedziałem, że w latach 90. kraje zachodnie podpisywały, między innymi z Polską, też takie umowy o klauzuli arbitrażowości, wychodząc z założenia, że jesteśmy niepewnym krajem i one chciały zabezpieczyć sobie pewne warunki finansowe, u nas, prawda? No już jesteśmy w XXI wieku, 2004 rok to wejście do Unii, a w dalszym ciągu niektóre klauzule obowiązują, chociażby ta informacja z przedwczoraj czy z piątku, prawda, że Baltona ma dostać 20 chyba milionów złotych odszkodowania, czy dolarów odszkodowania dla firmy indyjskiej, prawda, za to, że rzekomo jakieś poniosła straty, ponieważ dworzec lotniczy był w remoncie, prawda, czy remontowany był. Tu jeszcze bardziej ostro jest tej CETA, prawda, że komisja arbitrażowa w Kanadzie będzie miała możliwość rozpatrywania skarg ich koncernów, jeżeli ich warunki finansowe pogorszą się w danym kraju członkowskim, co oznacza, że na przykład w warunkach polskich nie moglibyśmy nic zrobić, ani podatku bankowego wprowadzić, prawda, ani jakiejś reformy systemu podatkowego, bo zawsze gdzieś są i straty, i zyski, prawda, a oni od razu idą na całość, prawda, straty. Więc to jest niebezpieczne.
No właśnie, Mateusz Morawiecki, super minister rozwoju i finansów obecnie, wicepremier, mówi, że jest zniuansowanym zwolennikiem CETA. Mianowicie twierdzi, że handel z Kanadą Polsce na pewno się opłaci. A więc mówi o tej części handlowej, ale ma poważne zastrzeżenia do drugiej części, o której teraz pan profesor mówił, dotyczącej inwestycji, a więc ten arbitraż międzynarodowy, gdzie jest bardzo silna pozycja korporacji w sporze z państwem i w zasadzie korporacje zaczynają przypominać podmiot równy państwu w tej układance, ale mówi dopytywany przez dziennikarzy również tak. To prawda, że te umowy, które obowiązują dziś, są jeszcze mniej korzystne, jeśli chodzi o arbitraż. W tym sensie nasza sytuacja po przyjęciu CETA się poprawia. To znaczy fakt, że coś jest lepsze od czegoś, co było wcześniej, nie znaczy, że jest dobre, ale... No, jak to rozumieć?
To znaczy, ja myślę tak, że każda taka umowa, która, powiedzmy, reguluje stosunki korporacja-państwo czy skarb państwa, jest moim zdaniem niepożądana. Dlatego, że jeżeli mówimy o gospodarce rynkowej, to mówimy o równych podmiotach. Natomiast korporacje, jak się zorientowały już od dłuższego czasu, że można jakieś pieniądze uzyskać z danych państw, prawda, nie robiąc specjalnie nic, no to po prostu zawsze mogą do arbitrażu napisać, że poniosły straty z tytułu tego, że wprowadziliśmy podatek bankowy, prawda, że powinien być podatek handlowy, prawda, i tak dalej, co by oznaczało, że praktycznie nic rząd nie powinien robić, bo gdzie nie tknie się, prawda, jakieś sprawy, to zaraz byłby arbitraż. Mało tego, tutaj polemicznie bym z panem premierem Morawieckim powiedział, mianowicie w tej umowie handlowej są zawarte niektóre regulacje, które mówią tak, jest wolny handel, prawda, robimy wolną amerykankę, wysyłamy do Europy towary, które nie są oznaczone, że GMO, prawda, bo oni nie stosują tego, ale na takie produkty jak wieprzowina, wołowina, ser i jaja wprowadzamy kontyngent między Unią Europejską a Kanadą. Dlaczego kontyngent? Dlatego, że oni tych produktów mają w nadmiarze i będą chcieli z Europy brać, szczególnie chociażby z Polski, która jest dobra jakościowo, dobrym jakościowo produktem i tak dalej. Prawda? Więc oni się już zabezpieczyli, że wszędzie tam, gdzie mogą swoje nadwyżki sprzedać, to bardzo dobrze, wolny rynek, ale tam, gdzie by zagrażał import ich produkcji, no to wprowadzamy kontyngenty, prawda? Więc jest to taka pewna nierównowaga, która wynika, powiedzmy, no, z ogólnych cech dzisiejszej globalizacji, prawda? Bo powstaje pytanie, te koncerny, prawda, czy korporacje i tak dalej, jak zwiększyć swoje wpływy finansowe, bo akcjonariusze żądają coraz większych dywidend, prawda? No można dwojako, zwiększać produkcję, obniżać koszty i po drugie szukać dobrego rynku zbytu, prawda? Więc ta CETA to jest takim dobrym rynkiem zbytu dla towarów kanadyjskich, moim zdaniem, i amerykańskich. Obniżenie kosztów produkcji jak najbardziej, bo idzie tam pełna mechanizacja, automatyzacja, prawda? I po trzecie, wyczytałem też w prasie, że Amerykanie i Kanadyjczycy 3 razy więcej dotują na przykład rolnictwo niż Unia Europejska. A przypomnę, że nasze rolnictwo nie ma pełnej dotacji do swojej działalności, tak jak te bogate kraje Unii Europejskiej, tylko połowę chyba tego mamy. Więc tam 3-krotnie więcej niż Unia, prawda? To jakie warunki konkurencji będziemy mieli, jeżeli chodzi tylko o polskie rolnictwo, prawda?
Zwolennicy CETA mówią także to, że nieprawdą jest, jakoby produkty kanadyjskie były wprowadzane na rynek Unii Europejskiej bez spełnienia norm Unii Europejskiej, co znaczy, że produkcja kanadyjska będzie musiała dostosować się do wymogów Unii Europejskiej, czyli podnieść standardy, to znaczy, że również zmniejszy się konkurencyjność tych produktów kanadyjskich, jeśli będzie musiała Kanada zastosować tam dodatkowe mechanizmy. Podobnie mowa o tej amerykańskiej furtce, że w sumie nieważne jest narodowość produktu, ważne jest, że Amerykanie, nawet jeśli zarejestrują firmy w Kanadzie i przez tę furtkę będą swoje produkty na bazie CETA przesyłać do Unii Europejskiej, to i tak będą musieli spełniać unijne normy.
Jeżeli tak by było, to po prostu można byłoby to uznać za pewne pozytywne zdarzenie, prawda? Ale
pan profesor nie ma przekonania.
Nie, dlatego że oni różnią się tym systemem takim dopuszczenia towarów do rynku w stosunku do Unii Europejskiej, również do Polski. Proszę zwrócić uwagę, u nas ciężar dowodu na to, że wprowadzając na przykład jakiś produkt spożywczy na rynek, należy do przedsiębiorstwa. Jest badany jakościowo, sanepid, prawda? No różne instytucje badają, no żeby on odpowiadał normom i dopiero się wprowadza na rynek, prawda? Natomiast Kanadyjczycy czy Amerykanie, z tego co wyczytałem, mają inną filozofię. To klient ma udowodnić, że ten produkt szkodził. W związku z tym producent może wyprodukować, prawda, różne produkty z różnymi dodatkami chemicznymi. Nie musi mieć takiej certyfikacji jak w Europie i puszcza na rynek. No jeżeli w miarę rozsądny jest, to wiadomo, że nie będzie to szkodziło od razu, prawda, konsumentom, ale dwie różne filozofie i ja uważam, że nasza filozofia unijna, czy również polska, prawda, jest tu bardzo dobra, jeżeli Kanadyjczycy chcą się do tego dostosować, chcą wycofać szereg środków, których my już nie stosujemy w rolnictwie, a oni stosują, bo to zwiększa wydajność, to byłby to jakiś w dłuższym horyzoncie czasowym pozytywny krok.
A czy w związku z tą sferą arbitrażową, czy to jest tak, że Polska jako suwerenny kraj nie będzie mogła wprowadzić żadnej ustawy gospodarczej, handlowej, no choćby o podatku od handlu? Jeżeli korporacje się sprzeciwią, wówczas idzie sprawa do Trybunału Arbitrażowego. Tam w Trybunale ona jest rozpatrywana, my musimy to zawiesić, bo to by wpływało na coś przeciwnego, aniżeli zapowiada rząd, który mówi o przywróceniu patriotyzmu przemysłowego, patriotyzmu gospodarczego.
Słuszna uwaga. Otóż to rozwiązanie, które proponuje CETA, powoduje, że praktycznie rząd polski miałby bardzo małe pole do działania w stosunku do tego, co zapowiada. CETA informuje, czy zawiera zapis, który mówi, że nie ma w żadnym kraju członkowskim ograniczeń w zakresie instytucji finansowych i udziału kapitału zagranicznego w instytucjach finansowych i w bankach. Nie powinno być tego. Tak mówi CETA. W związku z tym, przy naszej tendencji, że chcemy niektóre banki mieć polskie, prawda, i tak dalej, to my tego nie powinniśmy robić. Bo wręcz przeciwnie, w zapisach jest całkowicie inna filozofia działania. Nie ma żadnych ograniczeń. W związku z tym arbitraż, ja rozumiem arbitraż, że może być, ale wydaje mi się, że jeżeli powstałby jakiś spór, na linii, powiedzmy, producent, inwestor, konsument, prawda? To po pierwsze, krajem, który powinien rozpatrywać tego typu jakieś zdarzenia, powinien być kraj, w którym ten producent się znajduje, czyli na przykład w Polsce. Nie widzę uzasadnienia, żeby to tylko się w Kanadzie odbywało. Nie przekonują mnie informacje, że tam będą jakieś międzynarodowe przedstawiciele w tym komisji arbitrażowej. Bo jednak to jest też przedstawiciele korporacji, jakieś, no nie mam zaufania pełnego do tego typu rzeczy. Po drugie, to bardzo dziwne, powiedzmy, zjawisko, że korporacja czy jakiś koncern, prawda, skarży Skarb Państwa z tego tytułu, że poniósł jakieś straty, prawda. Chcę powiedzieć, że w gospodarce rynkowej, a Kanada i Stany Zjednoczone wizualnie mówią, że są wolnymi krajami rynkowymi, prawda, takie stwierdzenie nie powinno mieć miejsca, bo przecież w biznesie raz jest plus, raz jest minus, prawda? A to, że któreś państwo próbuje jakąś politykę podatkowo-finansową robić, bo potrzebuje budżet, prawda? Bo potrzebuje budżet na cele społeczne i tak dalej, to mnie się wydaje, że te korporacje nie powinny mieć nic do tego, a nie skarżyć budżet, bo tak to można każdą decyzję zaskarżyć i mieć pieniądze na trudnym rynku bez działalności gospodarczej. tylko dobrych adwokatów i dobrą komisję.
Bardzo mocno na gruncie polskim protestowała Solidarność oraz rolnicy, którzy obawiają się tego, że mówienie o tym, o tych standardach unijnych, to taka trochę mrzonka i że jednak zaleje nas żywność niższej jakości, a w dodatku zmodyfikowana genetycznie. Jakby pan odpowiedział tym, którzy mówią, że CETA jest śmiertelnym niebezpieczeństwem dla polskiego rolnictwa. Ci, którzy są za CETA, mówią, no tak, ale przecież my 4 razy tyle eksportujemy do Kanady, niż z Kanady importujemy. Polska 4,5 razy więcej owoców niż Kanada produkuje. 2-krotnie więcej warzyw niż Kanada produkuje. To znaczy my jesteśmy tą potęgą, a nie Kanada, więc dla nas jakby zwiększają się znowu możliwości.
Ja myślę tak, że oczywiście można tak teoretycznie założyć, dlatego że jak się nie zna do końca szczegółów, czy jakichś barier, które pozostaną, które dla nas są nieznane, to tak można przyjąć. My jesteśmy producentem, tam przewieziemy, prawda? Trochę kłopotliwe, dlatego że jak się doliczy koszty transportu i tak dalej, to się może okazać, że to nie będzie aż taki biznes, ale załóżmy. To z tego punktu widzenia tak, natomiast wydaje mi się, że będą spotykały się, jeżeli weźmiemy Polskę, prawda, i Kanadę, spotykają się dwa systemy rolnictwa. U nas tradycyjne rolnictwo, prawda, wydajne, dobre jakościowo, prawda, rodzinne, społeczne, a tam praktycznie takie, powiedzmy, wielkoprzemysłowe, prawda, duże powierzchnie, pełna automatyzacja i tak dalej, i tak dalej.
W tamtych warunkach trudno się temu dziwić.
Oczywiście, bo obszar i tak dalej, ale koszty tej produkcji mogą być znacznie niższe, a jeszcze do tego, jak się dołoży jakieś substancje chemiczne, które wspierają wzrost produkcji, prawda, i tak dalej, to się może okazać, że rzeczywiście w dużej części te produkty rolno-spożywcze przyjadą do Europy, prawda, i nasze rolnictwo może mieć problem. Ostatnio też nawet wyczytałem taką rzecz, że Kanadyjczycy dopuścili do sprzedaży u siebie łososie hodowane genetycznie nowej generacji. U nas tego w Europie jeszcze nie ma i nie ma takiej zgody Unii Europejskiej, ale ja nie wiem, czy za rok, czy za dwa nie będzie, że bez badań, prawda, wprowadzi się tego typu surowce, prawda, czy produkty rolne na rynek i na pewno namieszają w naszym rolnictwie. Nie jesteśmy w stanie się obronić przed korporacją, to jest raz, przed wydajnym technologicznie rolnictwem wspieranym jeszcze takimi chemicznymi środkami, które u nas już dawno zostały zakazane prawnie, prawda, jak DDT. I w związku z tym jest obawa i ja podzielam tę obawę, bo jeżeli to trafi do sklepów, prawda, to konsument praktycznie może kupić, może nie kupić, ale też często patrzy po cenie tego wyrobu, prawda? Natomiast producent, który ma kłopoty ze zbytem, może powiedzieć, dobrze, będzie otwarty. Ale jakoś do tej pory Kanadyjczycy nie byli zainteresowani naszymi jabłkami, jak nasi producenci, prawda, mieli kłopoty z transportami na wschód. W związku z tym mogliby pomóc, prawda, jako forpocztę już tej CETA zrobić, a tu jakoś nic z tej strony nie było. W związku z tym obawiam się, że w jakichś 2, 3, 4 latach rolnictwo może mieć problem ze zbytem swoich wyrobów.
Znowuż zwolennicy tej umowy podkreślają, że jej zawarcie to jest taki pewien sojusz obronny przeciwko produktom azjatyckim, że to zwiększa możliwości transatlantyckie przeciwko napływowi produktów z Azji. No, to akurat jest dostrzegalne przez zwykłego, szarego konsumenta, że ten rynek azjatycki, produkty rynku azjatyckiego zalewają również Polskę. Jakby pan profesor zmierzył się z tym argumentem?
Myślę sobie, że tak. Dobrych paranaście lat temu w takich ogólnych poglądach ekonomicznych wyrażano pogląd, że jeżeli Europa, czy Stany Zjednoczone, czy Kanada, czy w ogóle te kraje, które dużo produkują, będą miały nadmiar produkcji, no to wtedy będzie można to sprzedać krajom azjatyckim, prawda? No bo takie realia handlu. Ale okazało się, że w tych parunastu latach kraje azjatyckie zaczęły produkować to samo, czasem lepiej, czasem może trochę gorzej, ale taniej. I w związku z tym ten rynek globalny stał się rynkiem nasyconym. W związku z tym, jedynie jeżeli mógłbym powiedzieć, to, że CETA to powiedzmy jakieś militarne wsparcie dla NATO, prawda, bo Kanada jest członkiem NATO, prawda, swobodny przepływ wojsk i tak dalej. Natomiast ja tutaj tej obawy nie podzielam, ponieważ Kanadyjczycy chcą zbyć swoje produkty, prawda, bo rynek jest już nasycony. Amerykanie też. Na rynku unijnym spotykają się również towary z całego świata, plus te z Azji, prawda, i w związku z tym zaczyna być taka równowaga, powiedzmy, w dostępie do produktów, limitowana jedynie możliwościami finansowymi poszczególnych państw członkowskich, poszczególnych obywateli, prawda? I teraz każde państwo poszukuje możliwości zbytu. Przecież Amerykanie od dawna mówi, że chcą Europę zalać, prawda, tanim paliwem. Kanadyjczycy też mazut chcą dostarczyć, prawda, do Europy jako tanie paliwo. Nawet, o ile wiem, negocjowali, żeby jakieś obniżyć normy jakościowe paliwa w stosunku do tego, co mamy w Europie. Także różne możliwości poszczególne państwa poszukują.
Mamy CETA, mamy gdzieś negocjowane to TTIP, tak, porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, ale mamy także porozumienie, które funkcjonuje w ramach Ameryki, Meksyk, Kanada, Stany Zjednoczone, porozumienie NAFTA. Niektórzy porównują NAFTĘ do CETA i mówią, no tak, te korporacje amerykańskie, kanadyjskie zniszczyły drobnych farmerów w Meksyku. Czy podobnie nie stanie się u nas?
Jest taka możliwość, dlatego że ta NAFTA, dwa bogate kraje wciągnęły Meksyk. Jeden wskaźnik tylko mogę podać. Meksyk był kiedyś eksporterem produktów żywnościowych do tych krajów, teraz jest importerem. Także po prostu siła korporacji jest bardzo duża i nam to też grozi, chociażby naszemu rolnictwu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę te fragmenty zapisów tej CETA, którą znamy, prawda, bo to nie trzeba być tu żadnym filozofem, że jak przyjdzie dziesiątki tysięcy ton jakiegoś zboża, prawda, które będzie znacznie tańsze niż to, które u nas się produkuje, prawda, no to wtedy okaże się, że są kłopoty, jeżeli chodzi o wysokość produkcji rolnej polskich rolników.
Wspomniał pan profesor też o tych danych związanych z utratą miejsc pracy, która ewentualnie mogłaby być, jeśli to, o czym jest mowa w przestrzeni publicznej, sprawdziłoby się w związku z CETA, ale znowu ci, którzy są za podpisaniem CETA, mówią, że prawa pracownicze regulują umowy unijne, czyli podobnie jak jakość produktów, tak i umowy unijne, konwencje międzynarodowe, których państwa członkowskie Unii Europejskiej są stroną, więc nie należy się tego obawiać.
No to są na razie tylko słowa, prawda? Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Mnie się wydaje, że jednak przepisy amerykańskie dotyczące kodeksu pracy, chyba nie mają w ogóle kodeksu pracy, są nieco inne niż europejskie, to jest raz. Po drugie, jakość tej umowy będzie mogła być oceniana dopiero w dłuższym horyzoncie czasowym, moim zdaniem, gdzieś około 10 lat, bo zakładając, że proces ratyfikacji będzie 3, 4, 5 lat, my znamy, jak to długo trwa, to pełne wdrożenie, prawda, tej umowy będzie trochę trwało. Jeżeli chodzi o inwestycje, bo druga część ma też wprowadzona być inwestycji, to przecież wiadomo, że kto ma kapitał, ten inwestuje, prawda? I w związku z tym, jeżeli będą mieli swobodę dostępu do rynków europejskich, czyli Unii Europejskiej, również do naszego rynku, to patrząc z punktu widzenia kapitału, kapitał będzie chciał przyjść do Polski w jakim celu? Stworzyć może miejsca pracy, prawda, ale jednocześnie wykorzystać naszych dobrych fachowców polskich lub zatrudnić tylko część, a wprowadzić pełną automatyzację niektórych rodzajów produkcji. W związku z tym nie widzę w dłuższej perspektywie, że ta umowa spowoduje, że u nas na przykład wzrośnie zatrudnienie, czy w Europie wzrośnie zatrudnienie. Wręcz wydaje mi się, że będzie odwrotny proces.
A to jest umowa negocjowana przez Unię Europejską, której stroną jest Polska. Jak ma się to porozumienie szczegółowo do Polski? Czy dla Polski jest to jakieś szczególniejsze zagrożenie niż dla innych państw Unii Europejskiej z racji choćby naszego rolnictwa, naszego konsumenta, takiej, a nie innej gospodarki? Czy też w zasadzie nie ma tutaj jakiejś specjalnej różnicy?
Ja myślę, że na to pytanie bardzo trudno odpowiedzieć, bo z tych różnych takich informacji, jakie napływają z poszczególnych państw członkowskich Unii, to tak niektórzy byli trochę zdziwieni tą umową, niektórzy nie bardzo wiedzieli, o co chodzi, ale wyrazili zgodę, bo to chyba będzie dobre, prawda, no bo Kanada, prawda, duży kraj. Wydaje mi się, że na razie jest taki okres, tak powiem, no dobrze, Komisja Europejska mocno naciskała, żeby podpisać, prawda, przewodniczący Rady Europejskiej też, że to będzie sukces Unii Europejskiej. Natomiast mnie się wydaje, że ten pośpiech wskazuje na to, że jednak to może być, no wiesz, niekorzystne dla poszczególnych państw członkowskich.
Bo panie profesorze, jak rozmawiałem z poszczególnymi politykami strony rządowej, to widziałem, że i w łonie samego rządu nie ma tutaj zgodności, że są ministrowie, którzy raczej opowiadają się, są bardzo ostrożni wobec CETA i mówią, nie, to jest niekorzystne. Są tacy, którzy mówią, że to jest korzystne, ale dla pewnej, nazwijmy to, przyzwoitości, to ale jeszcze wypowiadają. Gdy pytałem o to, jakie będą rekomendacje ministerstwa na posiedzenie rządu w tej sprawie, to niektórzy z ministrów nie chcieli podać w sposób ewidentny tych rekomendacji, jakby się bali powiedzieć, że będą rekomendowali za przyjęciem CETA. W związku z tym powstaje pytanie, o co chodzi. A rząd w ogólności mówi, że ostatecznie jesteśmy za, ale na pewno nie damy skrzywdzić polskich obywateli.
No ja myślę, że to drugie zdanie to by było bardzo dobre, gdyby tak było, żeby nie skrzywdzić polskich obywateli. Ja chcę powiedzieć tak, że Kanada, Unia Europejska, ale już powiedzieliśmy nie tak dawno, że Unia Europejska składa się z poszczególnych suwerennych państw członkowskich, prawda? I mi się wydaje, że ci, co mówią, że nie bardzo chcieliby tę umowę, to chyba mają rację, dlatego że no, do dobrego tonu politycznego jest, prawda, tak ogólnie powiedzieć, no dobrze, my się zgadzamy, ale zobaczmy na szczegóły, prawda. I może tu wybawieniem jest stanowisko Walonii, które do tej umowy zawarło załącznik, który stwierdza w ten sposób, że tam Trybunał Europejski ma się wypowiedzieć o zgodności tej umowy, czy tego arbitrażu, prawda, z punktu widzenia Unii Europejskiej. Jeżeli Trybunał wypowiedziałby się negatywnie, no to w jakiś sposób uratowano by, powiedzmy, tę negatywną stronę, prawda, tej umowy. No jest to jakaś namiastka. Natomiast no, trochę mogę być zdziwiony, że wiele krajów nie podnosiło różnych aspektów. Nawet gdyby one nie miały uzasadnienia takiego pełnego, prawda, bo proszę zwrócić uwagę, politycy są, dzisiaj są, jutro nie ma, umowa zostaje. Natomiast ja patrzę z punktu widzenia ekonomicznego i tak w dłuższym horyzoncie czasowym, mówię, to Boże. I od doświadczenia tych NAFTA, ANZUS była taka jeszcze tam, gdzie Filipiny stały się biednym krajem, że jednak jak bogaty z biednym się spotka, to tak bardzo trudno powiedzieć, że bogaty będzie chciał trochę oddać biednemu, że biedny się wzbogaci, a bogaty troszeczkę zbiednieje. Jakoś ten system pieniężny w świecie jest odwrotny, prawda, że te wszystkie instytucje finansowe, banki, no chcą coraz więcej zarabiać, korporacje też. I jak szuka możliwości zbytu, no to wszędzie tam chce, żeby było tak, jak oni chcą po prostu. I to jest pewne niebezpieczeństwo dla naszego kraju, jako suwerena członka Unii Europejskiej.
Nasi telewidzowie widzą już numery telefonów na ekranach swoich telewizorów. To znak, że mogą Państwo włączyć się do rozmowy. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Zdzisław Kordel, kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiamy o CETA, a więc porozumieniu, umowie gospodarczo-handlowej pomiędzy Unią Europejską a Kanadą. W ostatnich dniach ta umowa umowa została podpisana. Od nowego roku czeka nas wprowadzenie części tej umowy, zwłaszcza dotyczącej ceł, handlowa, później proces ratyfikacji i jeśli wszystkie państwa członkowskie ratyfikują tę umowę, wówczas będzie obowiązywała w całości, a więc łącznie z częścią inwestycyjną. Mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Małgorzata z Kędzierzyna. Ja postaram się krótko i no, wyrównać oddech, bo to jest temat, który no... Z wszystkim się zgadzam, co mówił pan profesor. Pan profesor jeszcze mówi tak dosyć delikatnie na ten temat, ale wprawdzie... Natomiast chciałam zauważyć, że jeżeli jest to umowa o wolnym handlu, to ta umowa powinna się składać tylko z jednego punktu. Powinna mówić, że każdy może sprzedać i kupić od każdego za każdą cenę, gdzie chce, kiedy chce i co chce. Natomiast jeżeli to ma 1600 stron i jest tajne, i nie wiem, czy jest ilu jest takich, którzy to przeczytali, że tak powiem, ze zrozumieniem, bo to jest w obcych językach, prawda? Więc jest to dowód na to, że chodzi o kolonizację Polski przez korporacje. W Radiu Maryja, kiedy jeszcze nie było telewizji, było kilku rolników z Kanady, ja pamiętam ten program, i oni mówili, jak są niszczeni i niektórzy byli doprowadzeni do bankructwa przez firmę, między innymi Monsanto, która sprzedaje im genetycznie, nie sprzedaje im, bo oni mają naturalne rolnictwo, tylko wiadomo, że to się rozsiewa z pól, które są zasiewane nasionami GMO. I no, wiadomo, że to później się krzyżuje z ich zasiewami i te firmy ich sądzą o odszkodowania. No i to właśnie przez te sądy takie sprytne i tak dalej. Ja chciałam powiedzieć tak, bo tak się staram krótko, bo jest to temat, który mnie po prostu no, bardzo bulwersuje. Jeżeli ktoś chce kupić bułki, to nie musi się oddawać w jasyr piekarzowi. PiS, jak dochodził do władzy, to znienawidzone poprzednie rządy, prawda, wszystko było źle, ale to tamci przecież negocjowali też bez zrozumienia tą umowę. I teraz PiS podnosi rękę. Ja tylko krótko chcę powiedzieć, ja i moi znajomi, którzy dokładnie znamy tą sprawę, nie chcemy jeść genetycznie modyfikowanych, nie chcemy, żeby rolnictwo było zniszczone, bo będzie przez większych i widzimy tego superministra, który przed korporacjami się pochyla. Chcę powiedzieć, że nie wesprzemy już PiS-u, a tyle lat żeśmy to robili. Nie bezkrytycznie, ale tego nie zrobimy. Pełni patriotyzmu, pochylania się nad rolnictwem. Nie trzeba mieć żadnych analiz ekonomicznych. Przecież od lat każdy, kto nieczytaty, niepisaty, słyszy, że rolnicy nie mogą sprzedać jabłek, wiśni i czegoś tam jeszcze. To teraz my sobie wpuścimy produkty z innych krajów, a nasze, i słyszę, jak to będzie można wybrać. No co będzie można wybrać, jeżeli nasi rolnicy już będą zniszczeni, nie będziemy mieli w ogóle wyboru, bo to będą jabłka modyfikowane, to będzie mięso.
Pani Małgorzato, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, bo myślę, że to, co pani chciała uchwycić w krótkiej wypowiedzi, zostało uchwycone. Pan profesor nie jest politykiem, jest naukowcem, profesorem z kierownikiem Katedry Gospodarki Przestrzennej, więc co do rozwiązań partyjnych na pewno nie będzie się wypowiadać i nie w tym charakterze pan profesor tutaj przybył, ale chcemy to przeanalizować. Po prostu jako ekonomista, jako profesor chcemy temu się przyjrzeć. Jest bardzo wiele niewiadomych, to już wiemy.
Oczywiście jest bardzo dużo niewiadomych, ale też jedną rzecz wiemy. To pani użyła innego słuchaczka określenia, to popularne określenie to jest proces globalizacji, to tak się nazywa, prawda? Nic nie mówiący, tylko mówiący o tym, że to jest dobre, konieczne, tak powinno iść, to jest przyszłość. Ale proces globalizacji to nic innego jak też proces koncentracji kapitału. I tu słuchaczka miała rację, że jeżeli tworzy się wydajność wielką z genetycznie modyfikowanej rzeczy, ja nie powiem, czy ona jest dobra, czy zła, prawda? Na pierwszy rzut oka powiem tak, no nie chciałbym tej genetycznie modyfikowanej żywności z paru powodów, powiedzmy, a może szkodzi, a może nie, może to nie jest prawda, ale my mamy też bardzo dobre polskie rolnictwo. Wydajne, z tymi wędzarniami, z tym wszystkim, z jabłkami, no wszystko, prawda? I to ekologiczne, bo przecież u nas proces badania, dopuszczenia tych produktów na rynek jest dość skomplikowany. Porównując z Kanadą nie ma i rzeczywiście jest taka obawa, że po prostu z tego tradycyjnego rolnictwa, prawda, tego społecznego, z tych więzi ludzkich, co należy docenić, może w przyszłości nic nie być. To jest prawda.
Znowu zwolennicy CETA mówią, że polskie rolnictwo osiąga bardzo dobre wyniki eksportowe, że ponad 80% naszego eksportu rolnego trafia do krajów wysoko rozwiniętych, czyli na rynki wymagające. I pokazują ciż, że w Kanadzie prawie 3/4 produkcji żywności kierowane jest na rynek wewnętrzny, a w ostatnich latach szybko zwiększa się import żywności do Kanady. A zatem znowu wskazanie, no tak, skoro my jesteśmy tak dobrzy, tak konkurencyjni, tak zdrowi, to otwiera się nam kolejna możliwość, ponieważ nie będzie ceł, nie będzie barier administracyjnych, będziemy mieli łatwiejszy dostęp.
Muszę powiedzieć, że nie bardzo wiem, skąd ci zwolennicy mają takie dane, bo idąc dalej, można powiedzieć tak, no, Kanadyjczycy się otwierają, bo są biedni, bo nie mają towarów, trochę forsy mają, prawda, i chcą wszystko z Unii Europejskiej importować. Co nie jest prawdą, bo już zastrzegli, że tam kontyngenty na wołowinę, wieprzowinę, sery, jajka, bo nie mają tego pod dostatkiem. Oczywiście nasze rolnictwo, nasze organy, które zajmują się, zawiadują rolnictwem, no starają się pomóc tym rolnikom. Ale chcę powiedzieć, że jeżeli tak by było, to Kanada, uznając, że jest na przykład nasz dobry produkt, wszystko na pniu by wykupiła, co nie jest prawdą. Że jednak mamy kłopoty ze zbytem, że niektóre rynki są dla nas otwarte, niektóre się zamykają, prawda? Poszukujemy różnych rozwiązań w miarę możliwości, ale jest to nasza produkcja, daje zatrudnienie, prawda? I daje spokój społeczny na wsi. Natomiast jak przyjdzie, powiedzmy, import milionów ton zboża, prawda, które będzie znacznie tańsze niż nasze, prawda, to się okaże, że nasi rolnicy nie będą mieli co produkować. I czego przykładem jest chociażby produkcja cukru, prawda, kiedy mieliśmy wielkie plantacje, wielkie cukrownie, prawda, i tak dalej, no ale przy Unii przyszły limity unijne, nie wolno tego i już nie mamy cukrowni i nie mamy buraków cukrowych. No. Także tu to niebezpieczeństwo istnieje.
Mamy kolejnego słuchacza na linii, bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mówi Cecylia z Łodzi. Mam do Państwa taką wielką prośbę, żeby po prostu naprawdę społeczeństwu otworzyć oczy, dlatego że pertraktacje, które trwały wiele lat, są utajnione i nam próbuje się wmówić, że to jest dla nas dobre. Jeżeli coś jest dobre, to jest dla wszystkich zrozumiałe, przedstawione i uzgodnione. Poza tym nie można absolutnie wierzyć w to, że bogata Kanada będzie od nas brała jakiekolwiek produkty. Najlepszym dowodem na to, co się dzieje w Europie, jest pomysł embarga na produkty polskie, których nie możemy na przykład wysyłać do wielkiego rynku w Rosji. I to nikogo nie obchodzi. Cierpią na tym rolnicy. A poza tym dla mnie przerażające jest widmo tego, że kolejne pokolenie będzie ważyło nie 80, ale 150 kg jedna osoba. Tak jak to jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie widzimy turlające się na ulicach potworki, a nie ludzi. Skoro tam jest wszystko takie cudowne i takie dobre, to dlaczego ci ludzie tak wyglądają? I mają operacje żołądka i tak dalej. Więc jeżeli w Polsce nie zajmą się rolnictwem fachowcy, tylko politykierzy, to to my na tym wszystkim wyjdziemy tragicznie. Dziękuję serdecznie. Dobranoc.
Dziękuję. Dobrej nocy, pani Cecylio.
Myślę, że tu rację słuchaczka miała, mówiąc, że powinno się w Polsce informować szeroko o różnych aspektach tejże umowy, o szansach i zagrożeniach, prawda? Zarówno od strony polityków, jak i od strony fachowców, analityków i tak dalej, żeby wspierały się różne racje na to samo zagadnienie. Ja nie widzę szerszej dyskusji w Polsce na temat CETA, poza jakimś stwierdzeniem, że rząd wyraził tam politycznie, prawda, aprobatę. I to wszystko. Więc wydaje mi się, żeby rozwiać wiele wątpliwości, in plus, jak i in minus, no trzeba po prostu o tej umowie szeroko informować. Ja nie dotarłem do całości treści umowy, nawet w języku niemieckim czy angielskim, po prostu nie znalazłem jej w internecie.
No właśnie ci, którzy są zwolennikami, twierdzą z kolei, że jest ona dostępna w języku angielskim, nawet ma być dostępna w języku polskim i nie wiem, czy pan profesor słyszał, że w języku polskim ma zapisy, które różnią się od zapisów w języku angielskim. Jeśli dobrze pamiętam, minister Waszczykowski, chyba on mówił, że polscy specjaliści pracowali na języku angielskim, więc nawet jeśli w języku polskim były różne problemy, to one tak naprawdę nas nie dotyczą.
Chętnie zapoznam się z treścią w języku polskim. A dlaczego? Dlatego, że w wielu innych dziedzinach, z którymi się też spotkałem, często bywa tak, że wersja angielska oznacza co innego, nieco, a wersja polska oznacza co innego, prawda? Więc wtedy można sobie politycznie czy gospodarczo wyjaśnić te wątpliwości. Ale niewątpliwie trzeba po prostu informować, żeby to nie było tak, że to zawsze będzie tajne, prawda, czy w miarę tajne, że narośnie wiele legend. Jedno jest pewne, jeżeli przychodzi kapitał korporacyjny, to wiadomo, że przychodzi po jeszcze większe zyski.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam też wypowiedzieć się w sprawie tej żywności modyfikowanej genetycznie. Uważam, że bardzo źle by się stało, gdyby Polska zgodziła się na import takiej no bardzo niedobrej żywności. Nie ma żadnych szans dla Polaków, tylko są same zagrożenia. Żywność modyfikowana genetycznie jest bardzo niezdrowa i wiele ludzi już choruje na raka w Polsce i za granicą. I z roku na rok ludzi chorych na raka przybywa. I jest to no, zastraszające. Uważam, że żywność modyfikowana to jest tania żywność, wyprodukowana bardzo szybko, bardzo tanio, tanim kosztem, nie psuje się i duże korzyści mają korporacje. Natomiast żywność ta prawdziwa, rodzima, zdrowa, ekologicznie wyprodukowana jest tylko dla ludzi. A tamtą żywnością modyfikowaną niech sobie żyje, żywią się Kanadyjczycy, Amerykanie. Absolutnie Polacy nie powinni się tym żywić. To jest no strasznie. Przegramy na każdym polu.
Dziękujemy bardzo. Pani Jadwiga, jak widzę, telefonowała. Dziękujemy pani Jadwigo. Mam wypowiedź komisarz Unii Europejskiej do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności, która powiedziała, że umowa CETA nie zagraża bezpieczeństwu żywności. Oczywiście przypomniała, że otwiera ona rynek dla żywności z Kanady, ale tutaj nie ma zagrożenia ze strony żywności zmodyfikowanej genetycznie czy zalewu rynku tanią żywnością z Kanady. Mówi, że bezpieczeństwo żywności jest w rękach każdego z państw Unii, bo są europejskie przepisy, które zaopiniować muszą wszystkie kraje wspólnoty. I dodaje ku pokrzepieniu serc, mamy swoje europejskie regulacje i stają się one wzorem na świecie. Na przykład w restauracjach w Nowym Jorku oni korzystają korzystają z europejskich pomysłów. Jedzenie jest fit, mięso bez GMO, bez hormonów i bez antybiotyków. To znaczy, że nasze standardy bezpieczeństwa żywności się rozprzestrzeniają. To może my, panie profesorze, w takim razie ten kaganek oświaty w zakresie zdrowej żywności zaniesiemy Kanadyjczykom, Amerykanom i wszystkim, którzy chcą.
Tak, chętnie bym to zaniósł. Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedź pani komisarz, to tak, powiedziałbym w ten sposób. Zdziwiłbym się, gdyby powiedziała, że jest inaczej, no bo to jest pani komisarz, prawda, reprezentuje Unię. Po drugie, ja nie bardzo wyczytałem w tych fragmentach, że będziemy przestrzegali europejskich norm jakościowych w stosunku do produktów kanadyjskich. Niech mi pani komisarz pokaże, które to paragrafy mówią. Wręcz wydaje mi się, że odwrotnie będzie, że po prostu będzie liberalizacja pewnych obostrzeń europejskich w zakresie żywności genetycznie modyfikowanej i tak dalej. W związku z tym oczywiście jest rozwiązanie, jeżeli każde państwo członkowskie będzie w dalszym ciągu stosowało kontrolę jakościową produktów, tak jak do tej pory, prawda, jak ostatnio oglądałem program, gdzie polskie rybołówstwo jest poddawane kontroli, czyli łowienie ryb, prawda, czy tam te ryby nie zawierają rtęci, coś z Bałtyku i tak dalej, to może byśmy się ustrzegli, ale obawiam się, że to są tylko nadzieje, ponieważ tak na dobrą sprawę, nie bardzo, widząc na półce towar, prawda, że kraj pochodzenia, powiedzmy, hiszpański, to nie jesteśmy pewni, że to jest Hiszpania, a nie z jakiegoś innego kraju, tylko etykietka jest hiszpańska, prawda. Więc wydaje mi się, że jeżeli pani komisarz zagwarantuje, że będą wysokie normy jakoś, ale nie zagwarantuje tego, bo jeżeli mówi, że to może przyjść genetycznie modyfikowana żywność, mogą łososie genetycznie modyfikowane, bo to jest zdrowe i tak dalej, to nie może być taka kontrola jak w tej chwili jest, bo nie wpuścilibyśmy ani grama towaru kanadyjskiego, więc to jakaś taka wypowiedź trochę. No ja rozumiem panią komisarz, bo co ma powiedzieć, jak komisja negocjowała, prawda,
no... No i pytanie jest też takie, kto będzie certyfikował tę żywność, czy strona kanadyjska, czy po tamtej stronie ona będzie certyfikowana, nawet według jakichś tam przepisów unijnych, czy też z tej strony oceanu?
No to jest pytanie, na które nie ma dzisiaj odpowiedzi. Wiem tylko jedną rzecz, że na etykietach produktów żywnościowych kanadyjskich nie ma informacji, że to jest genetycznie modyfikowane. Więc to już świadczy o tym, że idą na masową produkcję. Natomiast czy u nas będą takie zapisy? Jeżeli kraje członkowskie, suwerenne kraje, ja wiem, podpisałyby, że oni wewnątrz swojego państwa będą certyfikować, no to wtedy, proszę bardzo, możemy sprawdzać jakość tych towarów. Ale jeżeli takiego czegoś nie będzie, a chyba nie było istotą, ideą Kanadyjczyków, żeby certyfikowano ich produkty żywnościowe. Oni chcą po prostu w dużej ilości sprzedać, nie tylko, że tak powiem, żywnościowe, ale wszelkie inne wyroby, to tak nie bardzo na tę Europę będą patrzeć, że kto im tu będzie certyfikował, jak oni się uznają za to, że są pionierami w zakresie wydajności w rolnictwie. No jakoś tak nie bardzo to akceptuję.
Mamy kolejnego słuchacza. Halo.
Halo, dzień dobry. Witam państwa serdecznie.
Witamy.
Panie profesorze, jeżeli mogłabym. Pan jest profesorem. Pan jest jakiś autorytet. Pan musi bronić naród polski i swojego tytułu profesorskiego, bo pan dobrze wie, że to jest trucizna. Panie profesorze, przecież niech pan zwróci uwagę. Ja mam siostrę, która pracuje w Niemczech. Skończyła w Polsce, panie profesorze, fizykę i chemię. Była wyjątkowo zdolna. Miała od podstawówki już, miała same najlepsze stopnie. Zawsze była taka. I proszę pana, bardzo dobrze zarabia. Naprawdę, wyjątkowo dobrze. I oni badają tam różne rzeczy. W ogóle ty tam puścicie jej niech ona do Polski. Ona chętnie by już wróciła, ale proszę sobie wyobrazić, że szukała w Polsce pracy i nie było dla niej pracy. Tam jest. Zarabia naprawdę wyjątkowo dobrze. Ale co już pominąć. I oni badali, panie profesorze, pierwszy deszcz, który po tych sztrychach, to takie smugi, to te samoloty. To przecież to przychodzi z Izraela, z gór, ta trucizna i są, proszę pana, tutaj firma lotnicza, która zajmuje, to jest taki catering.
I ale to chyba nie to... jest, mam wrażenie, ale... zupełnie temat naszej rozmowy. Rozmawiamy w tej chwili o CETA i proponowałbym, żebyśmy się na tym skupili, żeby nie odchodzić gdzieś od tematu, także bardzo bym państwa prosił, żeby raczej dotykać tego, o czym chcemy mówić, a jak słyszymy, to porozumienie jest dla naszych słuchaczy i telewidzów przede wszystkim jedną wielką niewiadomą.
Tak.
I budzi to uzasadnione lęki, no bo jeżeli ludzie o czymś nie wiedzą, coś jest w sposób tajny negocjowane, no to rodzą się różnego rodzaju strachy, uzasadnione i nieuzasadnione.
Myślę, że to jest ważne stwierdzenie, ojcze redaktorze, bo tak, nie wiedzą przeciętni ludzie, nie wiedzą eksperci, bo też do wszystkiego nie wiedzą politycy, a my mamy wprowadzać już umowę handlową, prawda, a później jakoś to tam zatwierdzi się albo się nie zatwierdzi. Ale trzeba powiedzieć, że to jest sprytne działanie komisji, bo już wejście tej umowy, zacząć ją realizować, bardzo trudno będzie się wycofać z tego. To już ten kapitał napłynie, prawda, różnego rodzaju korporacje wejdą i no nie wiem, jak ma wyglądać ta ratyfikacja 2/3, prawda, tego, co już się zacznie, a okaże się niekorzystnie.
I co wtedy?
No i co wtedy? Taki przykład też można podać, jeżeli chodzi o wejście Polski do Unii, prawda, ile to było bardzo dużo wizji takich, prawda, że się rozwiniemy i tak dalej, i tak dalej. Nie przeczę, że uzyskano rozwój gospodarczy, prawda, i zbudowano drogi, i wiele inwestycji, prawda, infrastrukturalnych, ochrony środowiska i tak dalej. Ale znowu poziom życia przeciętnego obywatela nie wzrósł tak, jak zakładano to przed wejściem do Unii, prawda, więc teraz mamy kolejne rozszerzenie o jeszcze jeden kraj, znowu z obietnicą, że będzie lepiej, że będą miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. No ekonomista powie, dobrze, karty na stół, pokażcie, na czym opieracie swój szacunek.
Bardzo proszę, telewizja Trwam.
Dobry wieczór, Mieszka Kraków.
Prosimy.
Panie profesorze, mam jedno pytanie zasadnicze. Co oznacza określenie duży kraj, Kanada? Czy to jest duży kraj? Jeżeli tak, to dlaczego? Terytorialnie być może, ale konsumencko to jest 36 milionów. Trochę mniej niż Polska. Co oznacza to dla nas, Europy? Jaki to jest rynek zbytu?
Myślę...
A co oznacza to dla Kanady? Jaki jest rynek zbytu Europa?
Dziękujemy, panie
Mieczysławie. To określić.
Dziękujemy, panie Mieczysławie.
Duży kraj to oczywiście patrzy się po pierwsze z punktu widzenia przestrzeni, prawda? Ale duży kraj można tutaj stosować zamiennik bogaty kraj, należący do G7, prawda? Mający potęgę finansową i po prostu szuka w tych 300 paru milionach osób, konsumentów w Europie, możliwości zbytu swoich produktów.
Unia jest dla Kanady drugim partnerem handlowym.
Tak jest, ale jeszcze dodatkowo szuka, prawda? Bo Unia, jaka jest, taka jest, ale ona ma te pewne takie odbojniki zabezpieczenia, prawda? Tego nie wpuścimy, tutaj jest trochę limit, prawda? Tu jest, także broni się do tej pory tymi, powiedzmy, tą jakością żywności i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli ma pójść na żywioł, a praktycznie ci, co negocjowali z Komisji Europejskiej, to osoby reprezentujące też wysoki kapitał, korporacje, no to trzeba po prostu umożliwić wejście większej ilości towarów, likwidując bariery celne czy bariery pozacłowe, prawda, które spowodują, że per saldo Kanada będzie jeszcze więcej sprzedawała, mimo że jest partnerem, prawda, a te mniejsze kraje, tak jak powiedzmy nasz, no będą słabiej się rozwijały, prawda, jeżeli chodzi o tempo wzrostu PKB.
A może odbierzemy jeszcze jeden telefon i później podsumowanie. Proszę bardzo, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krystyna mówi z Niemiec. No ja w Niemcach żyję ponad 30 lat i przyznam szczerze, na temat tej żywności mam wiele, wiele, wiele do życzenia. A ponadto muszę powiedzieć, że skończyłam Akademię Rolniczą w Polsce, więc na temat genetyki, na temat tej sytuacji, tej żywności modyfikowanej mam jakiekolwiek pojęcie. Przyznam szczerze, największa tragedia, jaka by nas w życiu mogła spotkać, jeżeli by w Polsce przeszło i rząd zgodził się na przyjęcie tej zmodyfikowanej żywności. Przecież nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć się przed tą żywnością. Jeżeli ona w ogóle będzie wprowadzana na rynek polski, to ona po jakimś czasie z czasem ona się rozpowszechni. A przecież trzeba się zastanowić nad jednym. Korporacje szukają rynku zbytu, korporacje szukają, szukają pieniędzy. Przecież to nie idzie w kierunku naszej zdrowotności jako narodu polskiego. Mamy wspaniałe produkty polskie, słyniemy w całej Europie i na świecie jako produkty biologiczne, czy jabłka, czy mleczarskie produkty. Jest to po prostu wielką tragedią dla naszego narodu polskiego, gdyby to się stało i gdybyśmy pozwolili wejść im. Jest ich dość już na rynku niemieckim. My jeździmy do Polski, szukamy polskich sklepów, polskiej żywności, żeby się nie czuć tym, co tu mamy. W Niemczech dopuszczonych jest ponad 2500 produktów w spożywczym przemyśle, a w Polsce jest tylko około 800. Więc proszę sobie wyobrazić, co jemy na parę kilometrów za granicą polską. Tyle chciałam powiedzieć Państwu.
Dziękujemy bardzo. Pani Krystyno?
Myślę, że pani Krystyna miała tu trochę racji, ale chcę powiedzieć, że my się skupiliśmy tutaj w tych rozmowach na produktach żywnościowych, a umowa obejmuje kompleks zagadnień i być może, że ten kompleks całościowy może być jeszcze bardziej niebezpieczny niż to, o czym mówiliśmy, prawda? Bo to, co już zaznaczyłem, jeżeli nie ma być żadnych ograniczeń w zakresie udziału kapitału zagranicznego w finansach, w instytucjach finansowych, w bankach, to przeczy po prostu temu, co zakłada rząd, prawda, premierowi Morawieckiemu. To jest sprzeczność po prostu i zasadnicza, powiedziałbym, bo jeżeli to zostałoby wprowadzone, to znaczy, że jest wolna przestrzeń dla udziału kapitału zagranicznego w polskich instytucjach finansowych plus wejście kapitału spekulacyjnego, prawda, którego możemy się obawiać, więc i wiele, wiele innych takich zapisów jest, więc ponieważ, mówię, nie publikuje się, no, powinna być publikacja, powinna być szersza dyskusja na ten temat, w związku z tym, żeby przybliżyć albo rozwiać wątpliwości, prawda, bo każdy gdzieś może coś słyszał, prawda, coś powiedział. Politycy też, jak tutaj rozmawialiśmy już, prawda, to tak nie bardzo, no niby tak, ale jednak, prawda, no to będzie polityczna
Ale to
poprawność.
Właśnie wskazuje to, o czym pan profesor powiedział, że tak naprawdę na temat tej umowy, tak się wydaje, nie wie przeciętny Kowalski,
nie wie
ekspert, nie wie polityk, a to już jest bardzo źle.
I co mamy ratyfikować w takim układzie, prawda? Więc jest to problem. No, a...
Panie profesorze, będziemy do tego tematu wracać jeszcze w części radiowej o 21.30 o szansach, zagrożeniach związanych z CETA. Do udziału w tej drugiej części Państwa serdecznie zapraszam. Wiele niewiadomych w związku z tą umową. Czy jest to wyłącznie umowa handlowa? Może jest tak, panie profesorze, że no, skoro rynek Kanadyjczyków dla Unii Europejskiej to jest 35 milionów potencjalnych konsumentów, tak? Niektórzy mówią, a może to jest zwykła taka demonizacja tej umowy, to jest jedna z wielu umów, po co w ogóle sobie zaprzątać nią głowę, może po prostu ratyfikować, zobaczymy jak to będzie funkcjonować, nic takiego przecież się nie wydarzy.
Ja myślę, że współczesny system gospodarczy oparty na pieniądzu, współczesny kapitał to nie demony, to realność i w związku z tym nie sądzę, żeby moglibyśmy przejść bez dyskusji nad tą problematyką, dlatego że realny pieniądz no jest zagrożeniem dla mniejszych podmiotów, prawda? Co widać na co dzień, więc nie sądzę, żeby można było taki tok myślenia przyjąć. Raczej po prostu agresywne wejście kapitału, już teraz bez barier, na teren europejski, prawda? Łącznie z konsekwencjami VAT-u i tak dalej. I po prostu agresywne poszukiwanie zwiększenia swoich wpływów finansowych z rynku. Bo przecież Kanadyjczycy, wchodząc do Unii Europejskiej, mają świadomość, że a nuż może się coś sprzeda jeszcze w innych krajach pozaunijnych na wschodzie.
A co ciekawe, za porozumieniem CETA wypowiadają się politycy Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości, no w tym, jak rozumiem, większość na tyle, że jest to większość rządowa. Przeciwny jest Kukiz 15. A PSL ostrzega przed wprowadzeniem GMO, co też jest ciekawe, bo razem z Platformą Obywatelską to porozumienie negocjowali, więc tym więcej...
Może nie pamiętają, o czym negocjowali.
No może.
To się zdarza.
Będziemy przypominać o tym w takim razie. 21.30, mam nadzieję, że będą Państwo razem z nami, tym razem przy Radiu Maryja. Naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Zdzisław Kordel, kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego. Panie profesorze, dziękuję,
dziękuję bardzo
za rozmowę. Dziękuję także bardzo Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.